Tak śpiewaliśmy tej pieśni, bracia i siostry, że Biblia to jest tą księgą, z której możemy czerpać życie, w której możemy znaleźć jakby światło dla naszych nóg. I ona jest tym światłem, ona jest prowadzi nas i ona też poucza nas. I w Słowie Bożym te wszystkie zagadnienia związane z naszym życiem duchowym i życiem takim na tym świecie codziennym, wszystko jest tutaj jakby zawarte. I z tej księgi możemy czerpać mądrość do naszego codziennego życia. Jak mamy postępować, jak chodzić w światłości, jak chodzić za Bogiem. I tutaj też w tej pieśni właśnie tak zwróciłem uwagę, że to nie z naszej mądrości to wypływa. Nie z naszej jakby uczoności albo bo tak jak Słowo Boże uczy, że chrześcijanie, dzieci odrodzone są ludzie prości nieraz, są ludzie, którzy nawet w późniejszych czasach, ludzie, którzy bez szkół, można powiedzieć, ale gdy się Bóg objawiał, gdy dawał to światło, to przychodziła ta mądrość, przychodziło Boże poznanie, jak mamy postępować. I tutaj chodzenie za Bogiem to przede wszystkim jest słuchanie głosu Ducha Świętego, słuchanie Słowa Bożego i przyjmowanie tego, co Duch Święty mówi do naszego serca. Bo uczoność i mądrość tego świata, nawet w podejściu do Słowa Bożego, oczywiście, że nie mówię o tym, żeby nie uczyć się, nie kształcić się. I gdy rozwijamy się, to poznajemy, przybywa nam tej mądrości. Ale podstawą jest właśnie szczere serce i podstawą jest to, co Duch Święty nauczy. Bo czytamy, że Pan Jezus powiedział, że pośle innego pocieszyciela, który wprowadzi nas we wszelką prawdę i nauczy nas. Przypomni wszystko to, co Pan Jezus powiedział. Także tutaj bardzo ważne jest w życiu chrześcijańskim społeczność z Duchem Świętym. Szczere serce i szukanie jakby prowadzenia duchowego. To, co Duch Święty prowadzi, jak nas prowadzi, jak nas poucza. I tutaj w mądrości ludzkiej takiej trudno. Ludzie na przykład nieraz są teolodzy, którzy studiują Biblię, czytają to Słowo Boże, nauczają nawet w szkołach teologicznych, a czytamy, że są niewierzący. Są ateistami niektórzy teolodzy, którzy znają Biblię, którzy znają historię, którzy w sposób podchodzą do tego jak taki ludzki, można powiedzieć, mądrości ludzkiej, ale nie poznali żywego Boga, nie doświadczyli, bo serca mają zamknięte na głos Ducha Świętego. I podstawą właśnie relacji z Bogiem jest, bracia i siostry, jest szczere serce, otwarte serce, pragnienie przyjść do Boga i wtedy to przychodzi to oświecenie, przychodzi jakby poznanie Boga, przychodzi poznanie Bożych dróg. Ja bym dzisiaj chciał się podzielić na taki temat, może taki, nie wiem jak to określić, nie to, że kontrowersyjny, ale on jest bardzo ważny dla nas. Tutaj mówiliśmy też o modlitwie i też Słowo Boże nas właśnie uczy o porządku nieraz, w zgromadzeniach, jak mamy postępować. I tutaj już było wspomniane, jak brat Janek powiedział, że my właśnie powinniśmy kłaść nacisk na modlitwę, na uwielbienie Pana, na to, żeby pośród nas objawiał się Duch Święty i wzbudzał na serce pragnące społeczności z Nim, pragnące modlitwy. Ja bym chciał mówić dzisiaj o modlitwie językami. Modlitwa w Duchu Świętym. To kto był tydzień temu na ostatnim naszym zgromadzeniu, tak Pan sprawił na tym drugim nabożeństwie, w szczególny sposób przeżywaliśmy łaskę Bożą, obecność Bożą, nasze serca zostały poruszone i ja to za tym tęsknię, żeby przeżywać obecność Ducha Świętego, żeby przeżywać dotknięcie Boże w zgromadzeniu. I nieraz, gdy Duch Święty przychodzi, to jest, bracia i siostry, to jest nieraz ktoś tego, kto nie rozumie, albo ktoś, kto nie uczestniczy w tym. Są takie słowa, na przykład powie, że szaleją, że ci, którzy się modlą na językach, albo modlą się w Duchu Świętym, albo w zgromadzeniu się modlą, gdy Duch Święty przychodzi, gdy łaska Boża przychodzi, gdy, tak czytałem wcześniej z psalmu, gdy Dawid wołał, krzyczał, błagał Pana, głośno to krzyczał, czynił to. I to mogło być, jeżeli by to czynił w miejscu gdzieś takim, gdy ktoś by jego zobaczył, to ktoś mógłby się pomyśleć, no coś postradał zmysły, albo szaleje. A zobaczcie, bracia i siostry, gdy Duch Święty wstąpił w Dziejach Apostolskich, czytamy na apostołów, na 120 uczniów Pana Jezusa Chrystusa, 120 osób, zaczęło się modlić głośno na językach, cała Jerozolima się zbiegła. Całe miasto, wielkie miasto, cała Jerozolima zbiegła się, bo był taki głośny szum był, takie było to zjawisko, że ludzie nie wiedzieli, co się dzieje i przybiegli zobaczyć, co się dzieje i patrzą. I co, jakie było pierwsze wrażenie? Popatrzyli, posłuchali tych, którzy się modlili na językach, to były też dane języki, inne języki, które niektórzy rozumieli z tych ludzi. I co oni powiedzieli? Poszaleli, popili się młodym winem. No takie wrażenie sprawiali ci chrześcijanie napełnieni Duchem Świętym, którzy się modlili. I bracia i siostry, dobrze, gdy mamy serce otwarte, gdy właśnie badamy Słowo Boże, gdy badamy, jak się mają rzeczy i przykładamy do duchowych rzeczy duchową miarę, to widzimy, że tak nieraz jest. Ludzie, którzy nie przeżywają z Bogiem, którzy nie mają społeczności, którzy nie otwierają swoich serc i patrzą na ludzi modlących się, patrzą na ludzi, którzy w zgromadzeniu nawet tutaj nieraz przyjdą ktoś inni, którzy tego nie rozumieją, popatrzą i pomyślą, że no po prostu szalejecie. Albo no, mogą powiedzieć, że ktoś winem się upił, tak wygląda. Jakby niepełno rozumu, nie jest taki właśnie w emocjach, tych w przeżywaniu jest taki po prostu niezrozumiały dla tych, którzy tego nie wchodzą razem z nim, nie uczestniczą w tym. I ja bym chciał przeczytać z 14 rozdziału, znany nam właśnie ten rozdział, który mówi o darze prorokowania i darze mówienia innymi językami. I bracia i siostry, ja dlaczego to, bo to już mi leży na sercu od dłuższego czasu. Bo widzę, jak jest w zgromadzeniach Kościoła Zielonośrodkowego. Chodzi o nasz Kościół, o nasze jakby naszą tą grupę taką, gdzie przyjmujemy Ducha Świętego, gdzie my stoimy na stanowisku, że Duch Święty i chrzest Duchem Świętym to jest odrębne stanowisko. To jest przeżycie, które według obietnicy Bożej. I to nie będę tego teraz udowadniał na podstawie Słowa Bożego, ale czytamy to bardzo jasno, wyraźnie. Jeżeli ktoś chce mieć poznanie, jaka jest prawda, to wystarczy bez żadnych uprzedzeń. Bo niektórzy są tak jakby nastawieni, że to jakby takimi, można powiedzieć, już takie nauczanie usłyszeli i potem trudno jest przyjąć, jakie jest nauczanie Boże. Ale Słowo Boże wyraźnie w Dziejach Apostolskich oddziela chrzest Duchem Świętym na przykład od nowonarodzenia. Bo niektóre społeczności mówią, że jeżeli się człowiek nowo narodzi, to jest napełniony Duchem Świętym, bo Duch Święty przecież człowieka nowo naradza. I wtedy to jest jakby ten chrzest Duchem Świętym, to jest przy nowonarodzeniu i człowiek, który się nawraca, ma od razu Ducha Świętego. A czytamy w Dziejach Apostolskich i w wielu miejscach czytamy, że to jest odrębne przeżycie. Gdy w Cezarei, Filip głosił Słowo Boże, oni zostali jakby nowonarodzeni i zostali ochrzczeni i dopiero Piotr i Jan zostali posłani, żeby modlili się o nich, żeby zostali napełnieni Duchem Świętym. To było odrębne przeżycie. W innych miejscach czytamy też, że to było całkiem odrębne przeżycie. I to jest, Słowo Boże o tym jasno mówi, jeżeli chcemy patrzeć tak bardzo obiektywnie, jak Słowo Boże mówi. Ale tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę właśnie, że w naszym, nawet w tych kręgach zielonoświątkowych, tam gdzie swego czasu była modlitwa na językach, w zgromadzeniu na przykład była modlitwa na językach, teraz wchodzą takie różne nurty, które mówią, że nie, w zgromadzeniu nie powinno się modlić na językach, tylko apostoł Paweł, i przeczytamy ten 14 rozdział, że apostoł Paweł mówi, że to ma być tylko, jeżeli nie ma wykładu języków, to módl się w domu, nie módl się, milcz, w zgromadzeniu niech milczy. I czy tak jest nauczanie Słowa Bożego? Bo takie właśnie nurty wchodzą. I ja nie wiem, czy to jest spowodowane, może dlatego, że coraz mniej właśnie jest może szukania Bożej obecności, Bożego napełnienia. My mamy, dzięki Bogu, mieliśmy dobre wzorce ze wschodu. Bracia przyjeżdżali i widzieliśmy, jak to funkcjonują dary duchowe, jak funkcjonują, jak funkcjonuje tłumaczenie języków, jak funkcjonuje modlitwa na językach. I to przeżywamy, staramy się to pielęgnować. I bracia i siostry, moje wezwanie jest, ja do siebie pilnuję siebie, żeby nie dać się zgasić Duchowi Świętemu, żeby nie zasmucać Ducha Świętego, nie zgasić w sobie Ducha Świętego. My mamy zabiegać, ażeby być pełnymi Ducha Świętego. I to jest bój, bracia i siostry. To jeżeli poddamy się tak sobie, nie będziemy o to zabiegać, to nasze serca będą jakby coraz bardziej oziębłe, nie będziemy uwrażliwieni na działanie Ducha Świętego, na modlitwę w Duchu Świętym. Jak jest ważna też, może jak Pan da możliwość, to powiem w paru słowach, jak jest istotna. I to jest dar Boży, to jest dar duchowy, to jest dar, to jest obietnica dana przez Pana Jezusa apostołom i wszystkim, czytamy, którzy się nawrócą, którzy przyjdą do upamiętania. I może przejdźmy do tego rozdziału, do sedna i przeczytamy 14 rozdział listu do Koryntian. Jeżeli macie Biblię, to może możecie śledzić, bo to jest bardzo ważne, bo tam jest dużo takich właśnie wątków. To jest takie, można powiedzieć, studium trzeba byłoby zrobić, ale tak chciałbym tylko tak mniej więcej ogólnie, żebyśmy zajrzeli, o czym tutaj jest mowa. I czytamy tak. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami. Chyba, żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Tak wtedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie. Jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiałym nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków i to świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym wtedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. Bo jeśli się modlę mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum tego nie przyswaja. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem? Będę się modlił rozumem. Będę śpiewał duchem? Będę śpiewał i rozumem. Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie? Amen. Skoro nie rozumie tego, co mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 000 słów niezrozumiałym językiem. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W zakonie napisano, przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. Przeto mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla wierzących, ale dla niewierzących. Jeśli wtedy cały zbór zgromadza się na jednym miejscu, wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tak zwykli wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna, prawdziwie Bóg jest pośród was. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, a inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Jeśli kto językami mówi, niech to czyni 2 albo najwyżej 3 i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczy w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał modlitwę na językach, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią 2 albo 3, a inni niech osądzają. Lecz jeśli ktoś inny siedzących otrzyma objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli, wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju, jak we wszystkich zborach świętych. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala im się mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. I może jeszcze 38 werset. A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie, a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku. Taki rozdział, bracia i siostry, to jest tak pierwsze wrażenie sprawia, że tak jakby apostoł Paweł kładzie nacisk, jakby nie promuje, żeby, czy nie zabrania tutaj mówić językami, modlić się językami, ale też nie promuje, jakby nie zachęca, a szczególny kładzie nacisk na to, żeby jeżeli jest modlitwa na językach, niech będzie dążyć do tłumaczenia, żeby był zbór zbudowany. I tutaj trzeba jakby stanąć tak po prostu, tak ja to jak czytam ten rozdział i myślę o tym wszystkim, to tutaj widzimy, że apostoł Paweł coś jakby prostuje. Jakby to nie jest takie nauczanie ogólne wszystkim, bo tutaj są takie jakby rozbieżności. Że z jednej strony promuje cudowność modlitwy na językach i dużo mówi o tym, a z drugiej strony jakby zabrania. Jakby mówi, że jeżeli a jeśli by nie było, kto by wykładał, niech milczą zboże, niech mówią samym sobie i Bogu. Na podstawie tego na przykład tego cytatu, tego wersetu, niektórzy mówią właśnie, że jeżeli nie masz wykładów na języków, to milcz w zboże, mów sobie i Bogu, mów w domu, mów w komorze, módl się na językach w komorze, a przed zborem w zborze nie módl się na językach. Bo tutaj piszemy, że jeżeli nie ma wykładu, to milcz w zboże. I bracia i siostry, czy o to tu chodzi? Apostoł Paweł, ja widzę w tym wszystkim tak najbardziej, że to apostoł Paweł jakby walczy albo prostuje, pewne rzeczy ustawia, modlitwę na językach. Bo widocznie w zborze w Koryncie były jakieś takie po prostu, nie to, że przegięcia może, czy właśnie niezrozumienie i były jakby no niewłaściwe korzystanie z darów duchowych, niewłaściwa modlitwa. I są różne podejścia, nawet w kościołach zielonoświątkowych. Jedni na przykład zabraniają, tak jak powiedziałem, że na nabożeństwach nie można się w ogóle modlić na językach, że jak masz ten dar języków, to módl się w domu i mów sobie i Bogu. Inni, natomiast w innych zborach na przykład, no jest dopuszczalne, ale tylko podczas modlitwy społecznej. Musimy to rozróżnić, bracia i siostry. Tutaj to jest podstawą, jak wygląda nabożeństwo takie po prostu Boże. Nawet tutaj z tego tu też z kilku cytatów wynika, że jest społeczność, modlitwa jest społeczna i modlitwa jest indywidualna. To trzeba rozróżnić. To jest podstawa, bracia i siostry. My widzimy, jak to funkcjonuje. Jeżeli damy do tam, gdzie nie ma modlitwy społecznej, tam, gdzie nie ma modlitwy całego zboru, gdzie cały zbór się nie modli razem, to wtedy modlitwa na językach, jeżeli tylko modlitwa pojedyncza, no to właśnie o to chodzi, że stajesz przed zborem i modlisz się na językach, nikt ciebie nie rozumie i to jest, jak można powiedzieć na taką modlitwę amen? To o to tu chodzi. O to apostoł Paweł rozgranicza modlitwę na językami w społeczności i modlitwę indywidualną. I tej modlitwy indywidualnej apostoł Paweł zabrania, nie poleca. Nie, to nie jest zbudowanie. Bo tutaj czytamy, że wszystko ma służyć ku zbudowaniu, aby zbór był zbudowany. On kładzie, apostoł Paweł, nacisk na to, że modlitwa ma służyć ku zbudowaniu zboru. Modlitwa na językach, jeżeli jest, to nie może być, ja nie mogę stanąć na przykład przed wami, jak jest modlitwa, czas na modlitwę indywidualną. Jeden się modli po polsku, każdy powie zbór, amen powie, a drugi stanie i na samych językach zacznie modlić i modli się. No i wtedy co? My czytamy tutaj, że nie byli zrozumiały, to na wiatr będziemy mówić, bo zbór nie rozumie, nie buduje się. I wtedy to nie ma sensu, taka modlitwa. Apostoł Paweł mówi, że dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy, wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć i niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. I tutaj chodzi o modlitwę przed zborem. Nie jakby sam stoisz przed Bogiem, bo możesz modlić się na językach, gdy stoisz sam przed Bogiem, ale przed zborem, gdy cały zbór słucha, to na tę modlitwę ma powiedzieć amen. To jest bardzo jasne. Jeżeli my podejdziemy tak właśnie z takim nastawieniem, bez żadnych uprzedzeń, że tu rozgraniczymy właśnie modlitwę przed zborem, modlitwę społeczną, to wtedy to wszystko staje się jasne. I co tutaj jeszcze bardzo jasno wynika z tego 14 rozdziału, że jest modlitwa na językach, jest modlitwa przed Bogiem, bo czytamy, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. To znaczy, że jest modlitwa na językach dla Boga. Nie trzeba tłumaczenia wtedy. Bo wtedy czytamy, że duch mój się buduje, że, co tu jeszcze można powiedzieć, bo kto językami mówi, siebie tylko buduje. I modlitwa, kto językami mówi dla Boga, nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. Tak jak pierwsi apostołowie, że na językach mówili, może przeczytam to dokładnie, ci, którzy zrozumieli modlitwę na językach, ci, którzy zbiegli się w Jerozolimie, oni powiedzieli, że słyszymy ich jak... Zaraz, sekundkę. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. W modlitwie na językach człowiek, który się modli, nawet nieraz nie zrozumiał językiem, może też głosić wielkie dzieła Boże. Może przekazywać, mówić o wielkich dziełach Bożych. Może chwała Boża może być. Też czytamy w innych miejscach, jeszcze może to zbadamy dokładniej, że Duch Święty wstawia się z nami w modlitwie naszych na językach. Gdy się modlimy, to Duch Święty wstawia się w tej modlitwie. I to jest błogosławieństwem, budowaniem. Ale to jest właśnie, mówię, że to jest modlitwa... Może być modlitwa w zgromadzeniu, na przykład, jeżeli modlitwa na językach, może być dla Boga modlitwa, to jest, trzeba rozróżnić, ale może też być modlitwa jako tłumaczenie języków, gdy jest tłumaczenie, jest poselstwo dla ludzi wtedy jest. I wtedy przez tą modlitwę na językach, gdy jest tłumaczenie, my to widzimy, widzieliśmy, bracia i siostry, wierzę, że każdy z nas doświadczał tego, widzieliśmy, jak to wygląda w praktyce. Gdy, no u nas może akurat nie mamy tego, w zborze nie funkcjonuje ten dar tłumaczenia jakby języków, nie? Mamy dar języki, dużo osób ma, ale nie ma tłumaczenia języków i wtedy to dla zboru nie jest jakby zbudowaniem. Korzystamy my tylko sami. I dlatego apostoł Paweł mówi, zachęca, żeby zabiegać o dary duchowe, o wykład języków i o dary prorocze, bo tutaj głównym celem apostoła Pawła, tego 14 rozdziału jest, żeby budować zbór, żeby to, co się dzieje w zborze, było błogosławieństwem dla zboru, zbudowaniem. I każdy, nie wiem, ilu z nas doświadczyło, czy proroctwa do swojego życia. Ja bardzo, gdy się nawróciłem, bardzo dużo, wiele rzeczy przeżywałem, gdy Pan do mnie mówił osobiście, pokazywał, co mam robić, utwierdzał jakby mi w prawdzie. I było przez poselstwo na językach, było tłumaczenie do życia nieraz i było proroctwo. I to jest błogosławieństwem, zbudowaniem. I my tymi rzeczami duchowymi, ponadnaturalnymi się bardzo budujemy. I to powinno nam zależeć na sercu, żeby jeżeli mamy te dary duchowe, zabiegać, żeby one się objawiały u nas w naszym życiu, dla zboru, ku zbudowaniu, żeby były błogosławieństwem. I tutaj czytamy właśnie, zwrócę jeszcze raz, że właśnie ta modlitwa na językach może być do Boga, może być błogosławieństwem tutaj dla nas tylko osobiście, a drugim jakby aspektem, drugim tym takim celem modlitwy jest przemówienie do ludzi przez modlitwa, ale wtedy, gdy jest tłumaczenie tych języków, gdy osoba, czy ta sama, która ma dar języków i wykłada potem, czy osoba, która staje druga osoba i Duch Święty daje wykład tych języków i wtedy te języki mają sens w zgromadzeniu, w modlitwie takie pojedyncze, gdy wszyscy słuchają, ma sens i jest zbudowaniem, jest błogosławieństwem. A gdy nie ma tłumaczenia, czytamy, no to wtedy przed zborem milczeć. To trzeba zrozumieć, że to nie chodzi o żeby w zborze, tylko przed zborem. Bo tutaj czytamy, że, jeszcze raz wrócę do tego, a jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. I czy tutaj chodzi, milczą w zborze, to znaczy w ogóle mamy się nie modlić na językach? Nie, tu chodzi o ten czas, gdy jest czas modlitwy indywidualnej. To wtedy przed zborem mamy milczeć. Nie możemy na językach się modlić, gdy czas jest i wszyscy słuchają i wtedy my się modlimy na językach i nikt nie rozumie, o co chodzi i nudzimy się, no 5 minut, czy minutę, czy dwie, ktoś mówi na językach i nie wiadomo, o co chodzi. No i wtedy to nie jest budowanie. Jeżeli chodzi o modlitwę pojedynczą, jeżeli chodzi o modlitwę, gdzie zbór słucha. Zobaczcie, bo to przecież to, jeżeli trzeba było milczeć w zborze, nie mówić, modlić się na językach, to dlaczego tu apostoł Paweł mówi, że niewiasty w zgromadzeniach też niech milczą? To znaczy, to niewiasty nie mogą też mówić w zgromadzeniach? Nie, to nie jest to. Nie chodzi, tu nie chodzi o na przykład o modlitwę, czy o proroctwo, czy o świadectwo. Przecież wiemy o tym dobrze, że siostry tak samo mogą usługiwać w zborze i pieśniami śpiewać, i modlić się mogą. A apostoł Paweł mówi, że niech niewiasty w zgromadzeniach milczą. To znaczy, no to jeżeli tak biorą dosłownie, to i nie można się modlić na językach w zgromadzeniu i nie można też, i niewiasty nie mogą nic robić w zgromadzeniu, tylko milczeć, usta zamknąć, całe zgromadzenie i ani się pomodlić, ani zaśpiewać, ani świadectwa przekazać, ani, a przecież w innych czytamy w 11 rozdziale, że gdy niewiasta się modli, tak, albo prorokuje, bo tam chodziło o nakrycie głów, wtedy się ma nakrywać głowy, gdy się modli, gdy prorokuje, gdy staje przed Bogiem, no to znaczy, że w zgromadzeniu może niewiasta odzywać się. Także tutaj to nie jest zaprzeczenie, tylko trzeba zrozumieć, że tutaj chodzi apostołowi Pawłowi o nauczanie, o wygłaszanie kazań, jakby można powiedzieć. Tutaj to w innych miejscach jest. To jest inny temat, ale tu chodzi o to właśnie. I tutaj właśnie musimy zrozumieć tak samo z językami. Modlitwa na językach to jest tylko przed zborem, gdy zbór cały słucha. A jeżeli jest modlitwa społeczna, gdy wszyscy się modlimy, jak najbardziej możemy na językach się modlić, bo wtedy co się dzieje? Bo jeżeli takie rozumowanie byłoby, przepraszam, jeszcze zwrócę, takie rozumowanie byłoby, że tylko jak jeżeli wykład jest wtedy przed zborem, no to wtedy tak, to wtedy nasza modlitwa byłaby tylko do ludzi, tak? To co my zgromadzamy się i tylko żeby modlić się jeden do drugiego, do siebie? To nie o to chodzi chyba. My zgromadzamy się, żeby, czytamy w drugi werset, bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nasze zgromadzenie, nasza modlitwa jest dla Boga, powinna być. Nasze pieśni powinny być dla Boga. I gdy jest ta modlitwa społeczna, to my wszyscy się stajemy przed Bogiem i wierzę, że każdy z nas nie słucha wtedy, kto mówi inny, tylko się modli. Mamy ten czas modlitwy i my jesteśmy skupieni na to, żeby rozmawiać z Bogiem, żeby modlić się do Boga i wtedy mamy społeczność z Bogiem. Ale jeżeli przychodzi ten czas modlitwy indywidualnej, przed zgromadzeniem, jak to Słowo Boże mówi, gdy cały lud słyszy, gdy całe zgromadzenie słyszy, wtedy my już musimy te słowa mówić wyraźne i żeby to też Bóg słyszał, ale też i inni byli zbudowani tą modlitwą. Byli ubłogosławieni tą modlitwą inni. I na tą modlitwę czytamy, żeby mogli powiedzieć amen. Że tak, to zgadzają się albo popierają. I wtedy ta modlitwa ma sens. Ale ona jest jakby błogosławieństwem też dla ludzi. Jest modlitwą do Boga, ale błogosławieństwem dla ludzi. A modlitwa społeczna jest tylko modlitwą do Boga. I my wszyscy jesteśmy skoncentrowani na społeczności z Bogiem, na modlitwie, stajemy przed Panem. I to wtedy, jeżeli tak to ustawimy, to wszystko bardzo się zazębia i nie ma żadnych niejasności w tym Słowie Bożym. Nie ma tutaj jakby, można powiedzieć, sprzeczności. Bo jeżeli patrząc na to, że nie możemy mówić w zgromadzeniu językami, no to jest sprzeczność, bo w niektórych rzeczach, w niektórych tutaj fragmentach jest jakby sugerowanie, że apostoł Paweł przecież bardzo mówi, że o wiele więcej językami mówi niż wszyscy. Wszakże w zborze, przed zborem, w modlitwie, gdy na tą modlitwę może ktoś powiedzieć amen, wolę powiedzieć 5 słów niezrozumiałych. Przepraszam, 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć niż 10 000 słów językiem niezrozumiałym. Także w modlitwie można zobaczyć, bracia i siostry, innych pouczyć możemy. Możemy zbudować innych, możemy w jakiś sposób ta modlitwa, która płynie, ona będzie pouczeniem dla innych. Ktoś słucha modlitwy, ktoś słucha dziękczynienia, ktoś, gdy człowiek staje przed Bogiem w modlitwie indywidualnej i zbór cały słyszy modlitwę dziękczynną albo uwielbienie jakieś, no to człowiek zostaje jakby zachęcony, pouczony przez tą modlitwę, przez postawę tego wierzącego. I to jest błogosławieństwem, gdy przed zborem się modlimy. I o to tu chodzi apostołowi Pawłowi, że on kładł nacisk, żeby przed zborem, żeby nie mówić na językach, nie modlić się niezrozumiałym językiem. I to jest na przykład bardzo ważne, nawet zobaczcie, jak jest modlitwa przed zborem, ma tylko wtedy sens, gdy jest modlitwą głośną, żeby każdy mógł powiedzieć na to amen. To znaczy bardzo cicha modlitwa, jeżeli cały zbór, to też to samo o to chodzi. Jeżeli cały zbór i jest cichutka taka modlitwa indywidualna i nikt tego nie usłyszy, to też nie ma sensu taka modlitwa. Jeżeli jest modlitwa społeczna, wtedy można się modlić, ale jeżeli mamy ten czas, gdy zabieramy w modlitwach indywidualnych ten czas, no to powinna ta modlitwa być głośna, wyraźna, żeby na tą modlitwę mógł ktoś powiedzieć amen. To tak samo jak cicha modlitwa albo modlitwa na językach jest niezrozumiała, nieusłyszalna i nie ma sensu w zgromadzeniu. To o to chodzi właśnie. To nie chodzi, że czy to modlitwa na językach, tylko chodzi o to, żeby ona była błogosławieństwem, zbudowaniem, słyszalna, zbudowaniem dla wszystkich i na tą modlitwę, żeby cały zbór mógł powiedzieć amen. To chodzi. Dlatego to jest bardzo jasne, gdy tak ustawiamy. I zobaczcie, gdy, czy tutaj właśnie nie ma modlitwy społecznej? Bo tutaj, jeżeli chodzi, 20 może 7 werset. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden nie wykłada. To znaczy apostoł Paweł, jeżeli już sprowadza, mówi, że już, jeżeli już przychodzi modlitwa na językach i wykład, to już wtedy po kolei. Nie możecie wszyscy razem mówić. To znaczy, żeby była modlitwa też wszyscy razem. Bo tutaj czytamy taki argument, bo ja słuchałem, badam ten temat i tak słucham i jestem w szoku, jak niektórzy w taki sposób właśnie, nie to, że wykręcają Słowo Boże, ale tak właśnie niezrozumienie jest. Nie? I mówią, że tutaj, że wszyscy przed to mówienie językami to znak nie dla wierzących, ale nie dla wierzących, a prostwo nie dla wierzących, ale dla wierzących. Jeżeli się wtedy cały zgór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą i wejdą tam zwykli ludzie. Wszyscy jakby mówią prostwa, wszyscy mówią językami. A tu chodzi, nie chodzi wszyscy naraz, tylko tutaj apostoł Paweł mówi, że jeżeli ktoś mówi językami, to niech po kolei to mówi. I to z tego wynika właśnie, że jest modlitwa jakby taka ogólna, wszyscy razem się modlą, ale jest też ogólna modlitwy takie indywidualne, gdzie na tą modlitwę zbór może powiedzieć amen. I tak samo poselstwo, czy proroctwo, czy słowo jakby tłumaczenia języków, to ma być po kolei, nie wszyscy razem. I to jasno wynika, że modlitwa, żeby był porządek. Jeżeli modlimy się wszyscy razem, można wtedy się modlić, można na językach się modlić. Wtedy wiadomo, że nie ma sensu prorokowanie i tłumaczenie języków, gdy wszyscy się modlą, nikt nic nie słyszy, bo wszyscy się modlą głośno i ta modlitwa jest tylko do Boga słyszalna. Ale jest porządek. Właśnie apostoł Paweł tu ustawia wszystko na swoje tory, że gdy cichnie modlitwa albo gdy jest poselstwo. I my to widzimy, mieliśmy w praktyce. Mieliśmy to pokaz zademonstrowane wiele razy. Widzieliśmy to, jak to funkcjonuje. Gdy cały zbór się modli, modlitwa, wszyscy się modlą i wtedy nikt nie słucha nikogo. Wtedy masz świadomość, że jesteś, stoisz przed Bogiem i masz modlić się, czy na językach, czy modlić się słowami takimi zrozumiałymi. Modlić się przed Bogiem. Ale gdy wszystko cichnie, gdy jest poselstwo, wtedy wszyscy cichną i wtedy jest modlitwa już pojedyncza na językach, czy wtedy tłumaczenie wtedy jest. Ale jeżeli jest modlitwa taka indywidualna, to też wszyscy cichną, albo proroctwo, to też wszyscy cichną i wtedy jest poselstwo. I to poselstwo ma być zbudowaniem dla zboru, błogosławieństwem dla zboru, posileniem dla zboru. Dlatego to mi się wydaje, że jeżeli, bracia, siostry, jeżeli chcemy mieć taki obiektywny pogląd, to jest bardzo jasne. Tutaj jest w 14 rozdziale, to jest wszystko tak jasne, wytłumaczone. Tylko chodzi o to, że o podejście, żebyśmy nie byli jakby ukierunkowani przez jakieś nauczanie, przez ugruntowanie, że tak ma być, jak inne dominacje mówią, albo ktoś inny powiedział. Najlepiej stanąć przed Panem szczerze i czytać to Słowo Boże. I to wszystko jest bardzo jasne. To Słowo jest bardzo ładnie przemawia i nie ma wątpliwości wtedy w sercu. Nie ma wątpliwości. Ja nie mam w sercu wątpliwości, że gdy jest modlitwa społeczna, powinniśmy się modlić na językach i nie mam jakichś takich po prostu, wierzę, że to jest Duch Święty tak prowadzi. I to jest błogosławieństwem. I właśnie chciałem teraz jeszcze też w paru myślach przekazać, zachęcić nas, bracia i siostry, żebyśmy nie wiem jak u nas też tak, no, tak zauważyłem, że dużo osób ma dar języków i powinniśmy się modlić w zgromadzeniach. Jeżeli jest modlitwa społeczna, powinniśmy modlić się na językach. To jest wręcz zachęta. Apostoł Juda mówi w swoim liście, że może to przeczytam? Wezwanie, ale wy umiłowani, budujcie samych siebie. Budujcie samych siebie w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. To jest, chodzi o modlitwę, o to pneumatekos. Pneumatekos, tak się nazywa to greckie słowo. To są duchowe rzeczy. Dary duchowe, to słowo do tego się tyczy. I czytamy, wy umiłowani, budujcie siebie samych. Budujcie siebie samych. My mamy się budować siebie samych, modlić się w Duchu Świętym. Jeżeli modlimy się na językach, jeżeli korzystamy z tego daru, jeżeli nas Pan obdarował tym darem, to jest dar duchowy, bracia i siostry. My tych języków się nie uczyliśmy. Kto ma ten dar języków, to się nie uczył tego. I my mamy budować siebie samych. Czytamy drugi werset tego 14 rozdziału. Bo kto językami mówi nie dla ludzi, mówi lecz dla Boga. To chodzi tutaj też o modlitwa przed Bogiem. I teraz czwarty werset. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. Tutaj jest jakby zarzut, a kto prorokuje, zbór buduje. To chodzi o to, że apostoł Paweł kładzie nacisk, żeby budować zbór. Żeby zbór był budowany, dlatego prorokuj, albo módl się o dar proroctwa, albo o dar wykładania języków, żeby to było zrozumiałe. Tu jest ten akcent. Ale nie tutaj wyraźnie apostoł Paweł mówi, że kto językami mówi, siebie tylko buduje. To znaczy, że kto modli się na językach, buduje samego siebie. To jest cudowne, bracia i siostry. My, modląc się na językach, budujemy samego siebie. Duch Święty nas buduje. I my nawet tego nie odczuwamy może, ale widzimy, że nasza wiara wzrasta, że gdy to praktykujemy, gdy przeżywamy obecność Ducha Świętego, to czytamy, że budujemy samych siebie. To jest zaletą, to jest błogosławieństwo, bracia i siostry. I czytamy też w liście do Rzymian o modlitwie też Duchu Świętym. Tam czytamy tak, 26 werset 8 rozdziału. Podobnie i Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się z nami w niewysłowionych westchnieniach. Co tutaj jest najważniejsze? Duch Święty wspiera nas w niemocy naszej. My nieraz nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. W modlitwie na językach Duch Święty w tych językach wstawia się za nami. I my tego nie widzimy, nie słyszymy, nie bierzemy tego do umysłu naszego. Nie pojmujemy tych słów, bo nie rozumiemy tych słów, jeżeli nie mamy wykładu, ale przez to, co Słowo Boże uczy, co Bóg mówi przez Słowo swoje Boże, Święte, Duch wspiera nas w niemocy naszej i wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. W tych językach Duch Święty nas jakby wspiera nas, wstawia się za nami. Ta modlitwa jest płynie w naszym imieniu do Boga. Jezus jest tym wstawiennikiem, Duch Święty jest tym wstawiennikiem i czytamy, że Pan Jezus też oręduje za nami i On jakby współpracuje. I my to możemy to przyjmować, że to jest dla nas niezrozumiałe, ale wierzę, że jeżeli czytamy Słowo Boże, i tak jest, i doświadczamy tego. Ci, którzy praktykują, którzy się modlą, którzy starają się, jak apostoł Paweł mówi, że ja o wiele więcej od was językami mówię. Jednak zboże wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, a niż 10 tysięcy słów niezrozumiałym językiem. To znaczy, nie to, że apostoł Paweł mówi, żeby nie modlić się, bo on mówi językami o wiele więcej. Nawet 10 tysięcy słów nie zrozumiałem, ale to nie będzie błogosławieństwem, jeżeli ja powiem to przed zborem. To o to tu chodzi. Jeżeli ja powiem dla zboru i zbór będzie 10 tysięcy słów, zobaczcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, gdy ktoś stanie i 10 tysięcy słów w języku niezrozumiałym powie. No to po prostu to my się zanudzimy, to ze zgromadzenia połowa wyjdzie ludzi. To jest nierealne. Tutaj chodzi o to, że przed zborem mamy być zbudowaniem i błogosławieństwem. Ale tutaj nie ulega wątpliwości i to jest podkreślane, że to jest błogosławieństwo dla nas samych. To znaczy, kiedy? To wtedy, gdy stajemy przed Bogiem, gdy ta modlitwa jest przed Bogiem, gdy zbór tego jakby nie słyszy, nikt tego nie słyszy w modlitwie społecznej, gdy możemy stawać, możemy mówić i 10 tysięcy powiedzieć słów niezrozumiałych, bo to jest błogosławieństwo dla nas, bo to jest dla nas jakby zbudowaniem i wsparciem w naszej niemocy. Nieraz jesteśmy niemocni, nie wiemy, jak się modlić, a Duch Święty za nas stawia się i wspiera nas. Dlatego, bracia i siostry, ja chciałbym zachęcić was. Ja zachęcam siebie też cały czas i dbam o to i staram się modlić na językach. Na pewno mało się modlę jeszcze i za mało, ale to chodzi o to, że nieraz, ile razy doświadczaliśmy, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji, nie możemy się modlić, rozmawiamy z kimś na przykład, a ja wiem, potrzebuję mądrości Bożej, bo ważne decyzje się podejmują. Nieraz taka sytuacja jest, nie wiem co teraz nastąpi, czy ktoś oczekuje coś ode mnie, czy takie sytuacje staje w takiej sytuacji, żeby trzeba mądrości, jak się zachować, żeby potem nie wpaść w jakieś, nie zakopać się w jakąś taką przykrą sytuację. Ile razy ja tak korzystałem i właśnie tutaj czekam, oczekuję, a w duchu się modlę, żeby Panie wesprzyj mnie, daj mi siłę, daj mi mądrość. I w Duchu Świętym. I te języki mogą nawet nie ustami się modlić, a w duchu się modlić, wołać do Pana i przychodzi Boże rozwiązanie, Boża pomoc, Boża łaska. Dlatego, bracia i siostry, niech to będzie słowo zachętą nam, żebyśmy zabiegali o ten dar. Zabiegali o ten dar, żeby modlić na językach. Zabiegali też o wykład języków. Oczywiście to jest każdego z nas jakby obowiązek. Wzywa apostoł Paweł, dążcie do miłości, starajcie się usilnie o dary duchowe. A najbardziej o to, aby prorokować, bo one służą ku zbudowaniu zboru i o to, żeby wykład był języków, żeby to, czy proroctwo, czy wykład języków służy ku zbudowaniu zboru, ku zbudowaniu innych. I my możemy innych budować. Możemy przede wszystkim, oczywiście, pierwsze, co jest dane, dar języków, to dla nas samych, żebyśmy samych siebie budowali, żebyśmy mogli się modlić i żeby nas duch się budował, żebyśmy mogli wzrastać. To są duchowe rzeczy i jeżeli my pragniemy tego, jeżeli oczekujemy wzrostu duchowego, to powinniśmy o to zabiegać. To jest dar dla wszystkich, bracia i siostry. Niech nasze serce zatęskni. Jeżeli może zagrzebaliśmy ten dar, czy zaniedbaliśmy ten dar języków, jeżeli ktoś ma, no to odkopmy to. Zacznijmy na nowo prosić, Panie, niech Duch Święty działa w moim sercu, niech On ma swobodę, niech przemawia przez moje usta, niech buduje moją wiarę, niech ta modlitwa płynie w moim sercu. I my możemy się modlić wszędzie. Dlatego Słowo Boże mówi, módlcie się bez ustanku. Cały czas możemy się modlić. I to nie chodzi o to, żeby klękać gdzieś, tylko możemy wszędzie będąc, idąc, wykorzystując czas, możemy w duchu się modlić. I ja przypomnę sobie, i bracia, siostry, ci, którzy przeżyliście Duch Święty, przypomnijcie sobie, jaka wielka radość była, jak chodziliśmy w tej obecności Bożej, jak się modliliśmy cały czas na językach i przeżywaliśmy tę obecność Bożą. I to była po prostu wielka radość w naszym sercu. I my możemy tą radość, ten pokój, to napełnienie utrzymać, albo o to zabiegać, albo to cały czas jakby o to odnawiać, a możemy o tym jakby zlekceważyć i to wtedy przygasa. Ten ogień w naszych sercach przygasa i nie ma wtedy tej miłości, nie ma wtedy tej gorliwości w naszych sercach. A Panu o to chodzi, żeby nasze serca były gorące. I to jest powiązanie, bracia i siostry. Ja to widzę, wielkie powiązanie jest właśnie to duchowe przeżywanie, modlitwa na językach, przeżywanie Bożej obecności. To jest jakby gwarancją, to umocnieniem nas. I to jest to, że możemy potem chodzić w zwycięstwie, możemy przeżywać Bożą obecność, możemy przeżywać jakby to Boże namaszczenie. I o to mamy zabiegać. Apostoł Paweł, może w liście do Efezjan, może przeczytam to. To się też do tego tyczy bardzo mocno. I tam co apostoł Paweł mówi, wykorzystując czas, gdyż dni są złe, dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska i nie upijajcie się winem, ale które powiązuje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Bracia i siostry, tutaj apostoł Paweł kieruje, że bądźcie nierozsądni. Rozumiejcie, jaka jest wola Boża. To jest wolą Bożą, żeby tutaj apostoł Paweł daje kontrast. Nie upijać się winem, które powoduje rozwiązłość, bo niektórzy myślą, że wino to daje jakby taką swobodę, jakby daje radość i tak w świecie jest po postrzegane. Niektórzy tym winem właśnie sobie dodają tej pewności siebie, pobudzają siebie, żeby mieć tą radość, żeby mieć jakąś taką pewność w zachowaniu, w postępowaniu. Wtedy język się rozwiązuje, tak jak niektórzy mówią, powinien. Ale Słowo Boże nas nie zachęca do tego. Słowo jakby wskazuje, że to wino powoduje rozwiązłość. Do tego nie dążmy. Do tego za tym nie zabiegajmy. Ale co mamy robić? Ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Mamy zabiegać o pełne Ducha Świętego, o przebywanie w Bożej obecności. To jest radość. To jest ta z obecności Bożej, przeżywania w Duchu Świętym. To jest radość, która wygląda na zewnątrz, bracia i siostry. Tak jak wcześniej mówiłem, jak apostołowie pierwsi zostali napełnieni Duchem Świętym, to oni wyglądali jak pijani, jakby młodym winem się popili. Tutaj jest jakby porównanie, zobaczcie, nie? I teraz taka jest sprawa. Albo my zabiegamy o pełnię Ducha Świętego, żeby przeżywać tą radość i nam nic inne rzeczy niepotrzebne, jakieś tam wina czy inne rzeczy niepotrzebne, żeby przeżywać Bożą radość, Bożą obecność, Boże namaszczenie. A niektórzy właśnie szukają w tym szukają dla siebie jakby animuszu i pewności siebie. Dlatego Słowo Boże zachęca nas, żebyśmy byli pełni Ducha Świętego. Pełni Ducha Świętego. O to zabiegali. Rozniecali ten dar łaski. Tak jak apostoł Paweł do Tymoteusza mówi, roznieć na nowo dar łaski. Roznieć ten dar. My mamy, jeżeli przygasł ten dar, to mamy rozniecać to ognisko. Mamy rozmuchiwać to, żeby ten ogień płonął w naszych sercach. Żeby ta modlitwa w Duchu Świętym, ta społeczność Ducha Świętego, przeżywanie Bożej obecności, Żeby to paliło się w naszym sercu, żeby w naszym życiu to się paliło, żeby o to zabiegać całym sercem, żeby to nie było nam obojętne, żeby nie szukać innych takich powodów do radości, tak jak tutaj wspomniane jest, czy wino, czy inne sytuacje, żeby przeżywać radość, przeżywać takie uniesienie jakby, czy satysfakcję. Mamy zabiegać o pełnię Ducha Świętego. I to naprawdę, to, jeżeli ktoś zakosztował i zakosztowaliśmy z nas, to wiecie, jakie to jest cudowne. I mamy to, o to zabiegać. Mamy nie to, że raz tylko zostaliśmy ochrzczeni kiedyś Duchem Świętym i o tym zapomnieliśmy, na językach już się nie modlimy, a pomimo, że Pan dał nam ten dar. Także tutaj, bracia i siostry, musimy o to zabiegać, walczyć o to, całym sercem do tego, szukać tego, bo to tak samo nie przyjdzie. Może by samo przyszło, przychodzi samo, ale bez naszego starania, bez naszego nieczuwania możemy przygasnąć, możemy jakby oziemnąć, ochłonąć i nie będzie tego ognia Ducha Świętego w naszych sercach. Nie będą te wody żywe wypływać z naszych serc. A czytamy, że czytamy Pan Jezus, co mówił o Duchu Świętym, którego mieli otrzymać ci, którzy uwierzyli. Że z wnętrza wypłyną rzeki wody żywej. Przez co? Przez Ducha Świętego. To jest tylko trzeba to uzmysłowić, że to jest, o to chodzi i to jest, nie ma innego. Nie będzie się wylewać radość, pokój, nie będzie się wylewać ta miłość z naszych serc bez Ducha Świętego. Nie ma szans. Może to w 7 rozdziale czytamy, a to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Ale gdy Duch Święty przyszedł, gdy Duch Święty wypełnił serca wierzących, to czytamy, że cała Jerozolima się zbiegła. Zobaczyli, coż to za ludzie ci, że tyle mają radości, tyle mają entuzjazmu. Popili się młodym winem, tak wyglądało to na zewnątrz. Także to, bracia i siostry, to nie tylko było w środku tłamszone, ale to wypływało z zewnątrz. My mamy, jeżeli zabiegamy o dary Ducha Świętego, zabiegamy o pełnię Ducha Świętego, o przeżywanie Bożej obecności, o napełnienie Duchem Świętym, to z nas to wypływa. To widać na wszędzie. W zgromadzeniu, na ulicy, w domach. To powinno być widać i te rzeki powinny wypływać z naszych serc. I dlatego to o to trzeba zabiegać, bo czytamy, że te wody, że to może jakby ugasić. Może ugasić jakaś nieprawość w naszym życiu, nieraz grzech, nieraz inne rzeczy i mogą te wody przyblokować, jakby one nie wypływają z naszego serca. Nawet tych, którzy są napełnieni Duchem Świętym, też musimy dbać i cały czas musimy zabiegać o to, żeby te wody wylewały się z nas, żeby dbać o tę społeczność, żeby mieć relację z Duchem Świętym. I zobaczcie, nawet apostołowie, pomimo, że zostali ochrzczeni Duchem Świętym, gdy przeżywali wielkie, można powiedzieć, wielkie namaszczenie i w trudnej sytuacji byli i oni też potrzebowali. To nie to, że raz zostali napełnieni i już potem nie potrzebowali. Nie. Czytamy, że gdy apostoł Piotr i Jan z przedrady zostali zwolnieni, zostali ubiczowani, zaczęli, a im tam zostało zabronione, żeby nie głosili Słowa Bożego, żeby nie mówili w imieniu Jezusa Chrystusa. Oni zaczęli modlić się, prosić Panie, daj nam z odwagą głosić Słowo Boże. I czytamy, że ziemia się zatrzęsła i zostali wszyscy zapełnieni znowu Duchem Świętym. I z odwagą głosili Słowo Boże. Z odwagą żyli w zwycięstwie. To jest nam przywilej, bracia i siostry. I to jest wielkie zwycięstwo, gdy przeżywamy, gdy szukamy Bożej obecności, gdy zabiegamy o to, gdy troszczymy się o to, żeby właśnie mieć ten dar, korzystać z tego daru. I w Duchu Świętym jest społeczność z Bogiem. Dlatego ci, którzy jeszcze, może nie wiem, może można byłoby też o chrzcie Duchem Świętym powiedzieć, bo to jest podstawa, bracia i siostry. Ja zawsze, może dużo się o tym nie mówi, bo tak dużo, większość u nas pochrzczonych jest, ma ten dar Ducha Świętego. Z modlitwą jest różnie, także po to tu mówię też, zachęcam siebie, mobilizuję i zachęcam was, żeby było słyszalne w zgromadzeniach, żebyśmy się modlili na języka, żebyśmy byli błogosławieństwem, zbudowaniem, ale oczywiście, gdy wchodzimy razem, ta modlitwa niech buduje nas. I to jest, zobaczcie, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Jakie znaki będą to wyrzeczyły? Innymi językami mówić będą. To znaczy, że znaki, które towarzyszą Kościołowi Bożemu, Modlitwa na językach jest od razu powiedziane, ewangelista Marek mówi. Także tutaj to jest bardzo poważna sprawa. To nie jest sprawa jakaś taka tylko sobie taka nieistotna. Nie, to jest bardzo ważna sprawa. To jest sprawa, którą Pan Jezus powiedział, że takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy wierzą. Że będą mówić nowymi językami. Ta modlitwa będzie słyszalna. I czytamy, że tutaj apostoł Paweł, jeszcze wrócę teraz do tego kontekstu, że te modlitwa na językach to jest znak dla niewierzących. To znaczy, że ludzie niewierzący, którzy różnie mogą reagować, nie? Ale to jest znakiem dla niewierzących. Co się u was dzieje? Co to jest? Co to za modlitwa jakaś dziwna na językach? I ktoś, kto zainteresowany jest Bogiem, można mu powiedzieć, to jest to, o czym dzieje apostolskie mówią. Pamiętam kiedyś, jak wracaliśmy z Litwy i zostały, wtedy było tak, przeżywaliśmy takie odnowienie, nasze siostry i tutaj większość młodzieży została napełniona Duchem Świętym. I jedna siostra przez całą drogę modliła się na językach. Nie mogła po polsku mówić. Jak Pan ją napełnił Duchem Świętym, to po prostu cały czas, wszędzie, na parkingu, w samochodzie, cały czas podpłynęła, po prostu młodzież była zachwycona na modlitwę na językach. I modlili się, a my jechaliśmy przez ileś tam godzin z Litwy, z Wilna, wracaliśmy i słyszeliśmy cały czas, w samochodzie cały czas modlitwa była na językach. Było bardzo głośno. I na parkingu zatrzymaliśmy się, otworzyliśmy drzwi, tam niektórzy poszli do sklepu i takie małżeństwo było zaszokowane. I co się tu dzieje? Co się u was dzieje? I tutaj w takim omamieniu może pomyśleli sobie może po narkotykach albo po alkoholu. Tak to wyglądało. Nie? Oni by takie małżeństwo było przerażone, starsze takie w średnim wieku. I wtedy mogliśmy wytłumaczyć im. W Dziejach Apostolskich pisze. I wtedy pokazaliśmy, to jest to właśnie. I potem oni popatrzyli, a to z tych młodych dziewczyn radość płynie. Wylewa się to. I potem sami się tak, aż się tak po prostu... A na początku byli przerażeni. Myśleli, co się dzieje. Może tutaj, bo to ja jestem starszy, tam jeszcze ktoś był starszy, wiozą jakieś młode dziewczyny, bo to były dziewczyny nastoletnie, 17 lat, 16. Modlą się na językach, na parkingu słychać wszystko, bo to otworzyliśmy samochód, a one przeżywają, modlą się, śpiewają tam na językach, także no to było po prostu cudowne, nie? I na początku to było przerażenie wśród ludzi. Może coś wiozą, jakieś dziewczyny porwali, może coś zrobili z tymi dziewczynami. No ale jak właśnie zainteresowali się i zaczęliśmy mówić o tym, co się działo. W Dziejach Apostolskich czytamy tutaj, że Duch Święty wstąpił, że zaczęli wszyscy językami mówić. Ludzie przybiegli, patrzą, mówią, że się poupijali, że pijani są. Apostoł mówi, że to nie, oni się nie upili, bo jest trzecia godzina dnia dopiero. Ale to jest wypełnienie obietnicy Bożej, gdy Duch Święty wstąpi, że będą się wylewały te wody rzeki żywej. I oni popatrzyli faktycznie potem z takim uznaniem, jakby z taką aż zazdrością. A wtedy widać tą radość w siostrach, w dziewczynach, jak one przeżywały tą Bożą obecność i zachwycone były tym wszystkim. Także to po prostu jest znakiem dla niewierzących. To jest znak dla niewierzących, czytamy. I tutaj właśnie o to chodzi, że jeżeli byśmy zabronili w zgromadzeniu modlić się na językach, że tylko w domu módl się albo w komorze, to gdzie ten znak byłby widoczny? Nie byłoby widoczny ten znak. A jakby tłumaczenie przychodziło? No nieraz modlimy się na językach, jeżeli byłoby tego coraz więcej i więcej, byśmy się modlili o dar wykładania, to wtedy przychodziłoby błogosławieństwo dla zboru, zbudowanie dla zboru. Bo tak tylko jest ta modlitwa na językach jest tylko oddawaniem czci Bogu, chwały, głoszeniem wielkich dzieł Bożych. My budujemy samych siebie, bo jeszcze czas modlitwy społecznej, to tak powinno wyglądać, tak powinno funkcjonować, taki był powinien porządek być. I wtedy jest chwała dla Boga i zbudowanie dla nas każdych. Ale tutaj też chodzi o przede wszystkim też o modlitwę przed zborem, o błogosławieństwo, zbudowanie dla zboru, żeby to o to zabiegać. Dlatego, bracia i siostry, zachęcam wszystkich, którzy przeżyliście chrzest Duchem Świętym, którzy macie ten dar języków, rozniecajcie ten dar. Nie zamykajcie ust. Nie doprowadzajcie do tego, żeby Duch Święty był jakby ściśniony w naszych sercach, zamknięty, żebyśmy mogli Pana uwielbiać w modlitwie, gdy jest społeczna modlitwa oczywiście. Nie zrozumcie mnie, że ja tutaj mówię, żeby było jakieś przegięcia. Może nie dokończyłem tej myśli właśnie, jakie są różne w zborach takie jakby podejścia. W jednych zborach zabrania się w ogóle. Są takie zbory, zielonoświątkowe. I się mówi, że nawet przeczytałem, w szoku byłem teraz, przeczytałem o dogmatach zielonoświątkowych, że jeżeli nie masz wykładu modlitwy, no to milcz, módl się w domu. W zgromadzeniu nie milcz, nie módl się. A jeżeli masz ten dar, to módl się o wykład. Jeżeli będziesz miał wykład, to wtedy możesz w zgromadzeniu się modlić podczas nabożeństwa. No to już jest bardzo zasmucanie Ducha Świętego, moim zdaniem. Przygięcie jest. To jest jakby, można powiedzieć, nauka niezgodna ze Słowem Bożym. Ale takie są nauki. Drugie podejście, jakby tak mówiłem, jest już pozwolenie, ale tylko w społecznej modlitwie. Także jeżeli masz dar języków, możesz się modlić w społecznej modlitwie. A w trzecie jakby podejście to bardziej takie zachęcające, bo w tym mówi się, w tej modlitwie językami jest błogosławieństwo. Jeżeli w społecznej modlitwie, to jest błogosławieństwo dla nas, dla każdego z nas, jest znakiem dla ludzi niewierzących, może nieraz ktoś przyjdzie i słyszą modlitwę i wtedy możemy mówić, co Słowo Boże o tym mówi. I wtedy jest błogosławieństwem, jest zachęta. Módlmy się na językach. Ja też zachęcam, bracia, siostry. Jeżeli jest modlitwa społeczna, jeżeli jest zgromadzenie, gdzie uwielbiamy Pana, to z całego serca otwierajmy nasze usta i módlmy się. Stajemy przed Bogiem, nikt nas nie słyszy. Jeżeli jest dużo osób, jeżeli głośno się modlimy, to wtedy każdy się modli oddzielnie i Bóg tylko słyszy. Ja staję przed Bogiem i przed żywym Bogiem, nie przed zgromadzeniem. Jeżeli przed zgromadzeniem, wtedy mówię zrozumiałym językiem. Ale też jest jakby czwarte niebezpieczeństwo, które tutaj apostoł mi się daje, że prostuje takie właśnie podejście, że wtedy jest tak, modlitwa i przez mikrofon głośna i pojedyncza modlitwa na językach i gdziekolwiek, tylko zachęcanie, żeby modlić się na językach i nieraz całe zgromadzenia takie są, nabożeństwa, że wszyscy się modlą na językach, nic nie ma, nauczania nie ma, jest przegięcie w drugą stronę. I to jest nieprawidłowe i musimy to po właściwych torach iść. I gdy jest czas modlitwy, to wtedy modlimy się, wtedy możemy oddawać Bogu chwałę i cześć. Ale gdy jest czas indywidualnej modlitwy, wtedy albo milczymy, jeżeli na językach, a chyba że wykład jest, albo modlimy się w modlitwie takiej zrozumiałej, żeby na tą modlitwę każdy mógł powiedzieć amen. Dlatego, bracia i siostry, tak jak powiedziałem wcześniej, zachęcam, żebyśmy rozniecali ten dar, żebyśmy dbali o to, żebyśmy w domach naszych przede wszystkim modlili się na językach w każdym miejscu, gdziekolwiek możemy, korzystali z tego daru, bo to budujemy samych siebie, zachęcamy samych siebie. To jest błogosławieństwo dla nas. A dla tych, którzy nie przeżyli, żebyśmy zabiegali, żebyśmy mieli tą wiarę, żebyśmy nie zniechęcali się. Bo takie jest podejście, że na właśnie niektórych społeczności, że nawróciłeś się, pomodliłeś się i Duch Święty wstąpił, masz Ducha Świętego. I to tak, ale to czy wiesz, czy nie wiesz, to jest takie przeżycie, że powinniśmy wiedzieć, bracia i siostry. To jest przeżycie, spotkanie z Bogiem, z żywym Bogiem. To jest dar, przeżywanie daru Bożego. I tutaj Pan Jezus nie mówiłby o tym do tych, którzy chcą. Nie mówiłby takiego słowa, że kto, może przeczytam to, tak, Łukasza, 11 rozdział. I rzekł do nich, któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy? Cały ten kontekst chciałbym przeczytać, bo to chodzi o jedną sprawę. Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy? Powie mu, przyjacielu, pomóż, pożycz mi 3 chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co dać. A tamten z mieszkania odpowie mu, nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie wstanie i da mu, że, dlatego że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Cały ten fragment, bracia i siostry, znamy to dobrze, Słowo Boże. Kto szuka, ten znajdzie. Szukajcie, znajdziecie. Proście, a będzie wam dane. Kołaczcie, wam otworzą. Bardzo znany fragment. Ale ten fragment, zobaczcie, bracia i siostry, tutaj w Ewangelii Łukasza wyraźnie Pan Jezus powiedział, to się tyczy do Ducha Świętego, do chrztu Duchem Świętym, do otrzymania Ducha Świętego. Bo czytamy, że o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Tutaj cały kontekst właśnie chodzi o chrzest Duchem Świętym, o dar Ducha Świętego. I ja co bym chciał zwrócić uwagę na co? Jeżeli Pan Jezus powiedział taką przypowieść o natręctwie, o tym, żeby po prostu być jakby w jakiś sposób natrętnym, tak jak ten przyjaciel naprzykrzał się, żeby otrzymać te chleby, to czytamy, że dla natręctwa, jeżeli już nie da jako przyjaciel, to dla natręctwa da co o to go prosił. I tutaj Pan Jezus mówi, że jakim powinniśmy być my w poszukiwaniu, w pragnieniu przeżycia chrztu Duchem Świętym. Czytamy, że proście, a będzie wam dane. Zachęca Pan Jezus. Szukajcie, a znajdziecie tego daru. Kołacz się otworzą wam, bo cały czas ten fragment jest o tym, że o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. To jest właśnie Pan Jezus zachęca, żeby zabiegać o to, kołatać, szukać, nie zniechęcać się. To znaczy co? To znaczy, że to nie przychodzi tak prosto i łatwo. I to może inny temat jest, w jaki sposób otrzymać dar Ducha Świętego, ale chodzi o to, żeby się nie zniechęcać, żeby zabiegać. I to mi mówi, potwierdza wiele świadectw, nawet wokoło nas. Ja zabiegałem o chrzest Duchem Świętym, jak się nawróciłem, usłyszałem od razu, przeczytałem książkę Najszczęśliwsi ludzie na świecie. Oni mówią, trzecia godzina dnia chyba, tam gdzie Joniki Chrudzie chyba też czytałem i tam było o chrzcie Duchem Świętym, o tym przeżywaniu, o darze języków, o modlitwie w językach. Mi to zapragnęło od razu tego, miałem to pragnienie i gdy się nawróciłem w październiku, to dopiero chrzest otrzymałem, przyjąłem chrzest w czerwcu po iluś tam 6-9 miesiącach od nawrócenia i w ten sam dzień, gdy przyjąłem chrzest wodny, Pan napełnił mnie Duchem Świętym. Ale ile razy ja wybiegałem do przodu, ile razy wychodziłem. Teraz tak może nie ma. Przedtem było więcej gości, przyjeżdżało, sług Boży przyjeżdżało i na każdym nabożeństwie, gdy oni byli, zawsze było wezwanie. Kto chce przeżyć chrzest Duchem Świętym? I zawsze wychodziły osoby. Pojedynczo, po dwie, po trzy. I niektórzy przeżywali, niektórzy odchodzili bez niczego. Ja wiele razy zostałem jakby, nie to, że zawiedziony, ale w jakiś sposób przychodziłem i nie otrzymywałem. I wychodziłem do przodu, modliłem się, pościłem, prosiłem, zabiegałem i nic. Ale nie zniechęcałem się, nie przyjąłem tej nauki, że nie, toż ty modliłeś się, jak się nawróciłeś, to Pan cię napełnił Duchem Świętym. Tego nie. Wiedziałem, że to jest oddzielne przeżycie. Wiedziałem, że to Duch Święty stępuje, to jest wydarzenie wielkie. To jest, cała Jerozolima się zbiegła, gdy Duch Święty stąpił. To było takie wrażenie. I oczekiwałem tego, pragnąłem, zabiegałem o to, bracia, siostry. I gdy przyszedł Duch Święty, gdy właśnie przyjąłem ten chrzest, stanąłem przed Bogiem i wtedy Duch Święty przyszedł. Cudowne przeżycie, bracia i siostry. Cudowne przeżycie. Także niech Pan nam da to pragnienie, to pomoże nam zabiegać o to i nie zniechęcać się. Jeżeli ktoś szukał tego, a nie otrzymał, nie zniechęcać się, bo to jest błogosławieństwo, to jest budowanie. Gdy modlimy się, gdy budujemy samych siebie. Trochę przeciągnąłem, przepraszam bardzo, nie patrzyłem na zegarek. Także niech to słowo, bracia i siostry, może nie wiem, czy to chaotycznie, nie chaotycznie, na ile zrozumiałe zostało, ale niech będzie nam zachętą, bracia i siostry. To jest dar dla dzieci Bożych. To jest dar, cudowny dar, który buduje nas, który umożliwia nas to wzrastanie w Duchu Świętym, wzrastanie w społeczności z Bogiem, zabieganie o to. Dlatego módlmy się w Duchu Świętym, módlmy się językami, tym darem, kto ma. A jeżeli ktoś nie ma, zabiegajmy o to, żeby otrzymać. Bo to dar języki, jeżeli ktoś przeżywa chrzest Duchem Świętym, to otrzymuje, tak jest, ja jestem tego zdania i tak Słowo Boże potwierdza, przy każdych sytuacjach, gdy Duch Święty występował, zawsze była modlitwa na językach. To jest dar dla każdego. Dary proroctwa czy inne, to już wtedy trzeba, nie wszyscy mają, bo to apostoł Paweł mówi nawet, że czy wszyscy mają ten dar języków? Czy wszyscy mają proroctwa? Czy mają wszyscy wykład języków? Nie, wszyscy tego nie mają. Ale dar języków to towarzyszy wszystkim, którzy ochrzczeni zostali, którzy przeżywają, którzy chcą. To jest dar dla każdego osobiście do budowania samego siebie. Dlatego zachęcam, dołóżmy wszelkich starań, żeby ten dar posiąść, dar Ducha Świętego, żeby być napełniony Duchem Świętym. To jest dar dla dzieci Bożych. Amen.